Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Magdalena Zbyluk-Wiśniewska, a to audycja Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Audycja, w której, przypomnę, spotykamy się z wyjątkowymi postaciami, to muzycy ludowi, artyści ludowi, a także rzemieślnicy. Moim i Państwa gościem będzie dziś Piotr Kulik, muzykant i etnolog z Rytra. Zapraszam na to spotkanie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zgodnie z zapowiedzią, dziś spotykamy się z Piotrem Kuligiem, muzykantem, etnologiem, liderem rodzinnej kapeli Szumiąca Woda, kierownikiem zespołu regionalnego Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju, a także człowiekiem, który przekazuje swoje umiejętności w szkółce muzykowania ludowego. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
My dziś tak nietypowo, bo ani nie u pana, czyli w Rytrze, ani także w Krakowie, a spotykamy się w Krynicy Zdroju. To tutaj właśnie trwają warsztaty zespołów regionalnych. Te warsztaty organizuje Fundacja Mapa Pasji w ramach takiego dużego projektu Skarby Górali spoza Podhala. To może od tego byśmy zaczęli. Bo pamiętam kiedyś taką naszą bardzo krótką rozmowę i pan powiedział o tym, że jednak wy jako górale nadpopradzcy jesteście gdzieś ciągle trochę na uboczu. Ale czy to się zmienia? Tak po centymetrze być może nawet.
Z samej tej mapy pasji i z tego projektu widać, że rzeczywiście teraz właściwie no już jest komplet tych grup góralskich, które gdzieś tam są brane pod uwagę w tych wydarzeniach karpackich. Ale stało się to, trzeba powiedzieć, że stało się to rzeczywiście za sprawą działalności Regionalnego Zespołu Dolina Popradu, w której ja wprawdzie jestem od dawna, ale to była jednak działalność poprzednich kierowników i rzeczywiście ich taka ambicja, taka prężna działalność i można powiedzieć profesjonalizm, który ten bardzo taki drobny obszarowo region wydobył, można powiedzieć, na ten świat kultury karpackiej.
Drobny obszarowo bym powiedział, ale niezwykle ciekawy. Na różnych polach i ja myślę, że powoli będziemy w tej rozmowie do tego docierać. Na początek chciałbym, żeby pan trochę o sobie opowiedział. Urodził się pan?
Urodziłem się w Nowym Sączu, ale tam jest porodówka. Ale pochodzę z Rytra i w Rytrze mieszkałem i do Rytra wróciłem po studiach.
Mówi pan o sobie Rytrzok?
Tak, tak mówią o nas Rytrzoki.
W jakiej rodzinie pan dorastał? W jakim środowisku?
No to jest, moi rodzice również wywodzą się z Rytra i można powiedzieć, że kilka pokoleń wstecz to są właśnie te okolice, czyli jest to Rytro albo Barcice, skąd była moja babcia. Także jesteśmy, można powiedzieć, zakorzenieni w tym miejscu.
Czy w domu była obecna tradycja? Czy to było coś takiego być może, co po prostu jest i nie wymaga komentarza? Czy raczej było to ważne? A może zupełnie inaczej?
Oczywiście, że tradycja była zawsze ważna. Jest to przede wszystkim ta tradycja rodzinna, związana i z rokiem, i to jest ten rok taki polski, tradycyjny, obrzędowy i przede wszystkim religijny, bo to było związane z różnymi zachowaniami właśnie takimi rodzinnymi. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to Rytro zawsze było wsią. To jest jedna z najstarszych wsi w regionie, więc te pokolenia, które no, do moi dziadkowie, moi rodzice wszystko mówiło gwarą. Gdzieś w tle tej gwary, której ja już może nie używam na co dzień, ale, ale przynajmniej z nimi zawsze w gwarze się porozumiewaliśmy. No i powiedzmy, gdzieś człowiek zaczął sobie z czasem, z wykształceniem uświadamiać, że to wszystko sięga gdzieś bardzo głęboko i sięga zarówno w dzieje, jak i sięga w różne konteksty kulturowe, w którym to wszystko się działo, to nasze otoczenie, bo to nasze otoczenie Doliny Popradu jest no, przebogate i kulturowo, i w takie wydarzenia historyczne. Właśnie ze względu na to, że to dziwne miejsce, o którym już wiele razy mówiłem, zresztą to nie jest nic jakby takiego, o czym ludzie nie wiedzą, Poprad przecina Karpaty i ta naturalna droga, która wiodła od pradziejów właśnie między ziemiami polskimi, a później Polską i Europą na południu i tymi cywilizacjami i tymi narodami, mówię tutaj o Węgrzech, które dały nam i rody książęce, i rody królewskie, takie jak Jadwiga. I ta komunikacja tą Doliną Popradu i później odkrywanie tego i komunikacja tych kultur sąsiednich, no bo po sąsiedzku z dwóch stron w tych Dolinach Karpackich mieliśmy zupełnie inny naród, to górale ruscy i z południa ogromny wielokulturowy Spisz, który bardzo długo był jakby w zarządzie starostów polskich i na północ południe tej ziemi krakowskiej, czyli ziemia sądecka. To wszystko, kiedy człowiek zaczął odkrywać, a później zaczął odkrywać w motywach różnych, czy to muzycznych, czy to właśnie w folklorze, to budowało naprawdę takie jedno wielkie spotkanie kulturowe.
Czy pan, który jest tak bardzo wrośnięty w Rytro i w okolice, myśli pan o tym, że to u pana jest jeszcze jakaś fascynacja?
Tak, to tak jak mówiłem, to odkryłem.
Dlaczego pytam o fascynację? Bo mam takie wrażenie, że kiedy ludzie zaczynają się fascynować tym miejscem swoim, miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania, miejscem mieszkania swoich dziadów i pradziadów, to zaczyna się wkradać często też jakaś mitologizacja tej przestrzeni, tego środowiska. Stąd właśnie to moje pytanie o fascynację.
Trzeba być świadomym, że ludzie uwielbiają bajki. Ludzie uwielbiają legendy, uwielbiają właśnie te wszystkie mity. Bardzo lubią sobie podbudowywać w jakiś sposób właśnie taką przeszłość, ale spokojnie. Wydaje mi się, że tutaj z mojej strony jest dużo takiego trzeźwego osądu i nawet takiej ironii w podchodzeniu do właśnie takich historii, w cudzysłowie. A z drugiej strony okazuje się, że zainteresowanie tymi zjawiskami kulturowymi nie tyle szło od nas, od środka, co od zewnątrz, ponieważ te różne ciekawe miejsca przyciągały przynajmniej uwagę przejeżdżających, przechodzących, czy w jakikolwiek sposób odwiedzających te miejsca nad Popradem. I to właściwie oni tworzyli albo ubierali w jakieś literackie formy różne opowieści, albo w jakiś sposób się inspirowali tymi różnymi właśnie zjawiskami. I później się okazało również, że wcale nie jest taki skąpy materiał źródłowy dotyczący naszych terenów, czy chociażby samego Rytra, zważywszy, że właśnie od prawieków, właściwie od XIII wieku, stoi w Rytrze zamek. Ten zamek właśnie obrósł legendami. Ten zamek ma udokumentowane różne historyczne, piękne postacie z tej zamierzchłej przeszłości, zwłaszcza średniowiecznej. No i jest to wszystko piękne.
Czy w tym trzeźwym podejściu do całej sprawy trochę pomogła panu etnologia?
Każde wykształcenie, zwłaszcza etnologia, która właśnie te zjawiska kulturowe w jakiś sposób zawsze krytycznie pozwalała oglądać, oceniać, interpretować. Bardzo mi się tu przydała. No i takie różne umiejętności związane, czy to z poszukiwaniem źródeł, czy gdzie to jest, albo takie rzeczy, które później mi się przydały w tej działalności.
To zapytam jeszcze o ten okres kształcenia swoich umiejętności. Czy to był taki czas, który dla pana był takim czasem przede wszystkim eksplorowania tej swojej przestrzeni, tego małego regionu, czy mikroregionu tak naprawdę, górali nadpopradzkich? Czy wtedy raczej nadeszła fascynacja innymi grupami, innymi zjawiskami?
Oczywiście fascynacja góralszczyzną to jest moja fascynacja taka bardzo dawna, ale w tej takiej karpackiej góralszczyźnie zacząłem właśnie później odkrywać ten folklor również, który nas otaczał. I okazało się, że to wcale nie jest takie uboczne, jakieś takie gdzieś peryferyjne, że to wszystko jest wpisane w takie różne wątki właśnie na wskroś karpackie z różnymi innymi rzeczami, bo to wiadomo, że to wszystko wędruje, te motywy i tak dalej, ale właśnie zacząłem z czasem odkrywać zarówno podobieństwa, jak i różne osobliwości. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, z jakichś takich zewnętrznych, z innych regionów karpackich, oczywiście człowiek się uczył, ale później zaczął czy to przekształcać, czy to właśnie przez interpretację swoich rzeczy, no bo od kogoś się trzeba było uczyć, jakby na nowo to próbowałem opracowywać, z jakimś takim dążeniem jednak, że jednak wracam do tego miejsca, które coraz bardziej mi się wydaje, że no, ma swoje osobliwości, ten nasz region właśnie Górali Nadpokradzkich.
Czy wiedzą o tym także pana dzieci?
Moje dzieci osobiste tak, dwójce albo trójce zaszczepiłem, chociażby to muzykowanie. Znaczy dwójka starszych ze mną gra, trzeci młodszy się uczy. I to również te dzieci inne, które uczę w szkółce muzykowania ludowego, przynajmniej, bo to trzeba jakby wyważyć sprawę, żeby ich nie zniechęcić, a przy okazji czegoś innego uczyć jednak tej tradycji, tej miejscowej jakiejś takiej, tych melodii i tego wszystkiego, żeby gdzieś tam trącić przynajmniej kilka motywów, żeby im to zostało gdzieś na przyszłość.
Szanowni Państwo, dziś w regionach kultury Dopóki Słońce Wschodzi rozmawiamy z muzykantem, etnologiem Piotrem Kuligiem, góralem nadpopradzkim i rytszokiem. A wracamy do tej rozmowy już po przerwie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl. Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Gości dzisiaj w naszej audycji Piotr Kulig, muzykant, etnolog, lider rodzinnej kapeli Szumiąca Woda i kierownik zespołu regionalnego Dolina Popradu z Piwnicznej Zdroju. Panie Piotrze, kiedy się zaczęło to muzykowanie i czy to była taka wędrówka przez instrumenty, czy być może od razu pan sobie ukochał te instrumenty smyczkowe, a może jeszcze inaczej, bo to przecież też wynika ze środowiska i z tego, jak jest instrumentarium właśnie w waszej okolicy, w okolicy Rytra czy Piwnicznej.
Trzeba powiedzieć tak, że w moich stronach to instrumentarium tradycyjne, można powiedzieć, wtedy, kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy marzyłem o tym, żeby się uczyć grać, ono wymarło. To znaczy mówię o skrzypkach. Mój ojciec, powiedzmy, wspominał mi o kilku skrzypkach jeszcze miejscowych, których on pamiętał. Był to między innymi cygan, bo w Rytrze byli cyganie. I powiedzmy wtedy, kiedy ja chciałem się uczyć grać, oczywiście zawsze to były skrzypce. W ogóle na dźwięk skrzypiec to mi gdzieś tam skóra cierpła na plecach. Nie było za bardzo możliwości, zarówno jeśli chodzi o nauczycieli, ponieważ szkoła muzyczna w ogóle była poza zasięgiem. Ona była wprawdzie w Nowym Sączu, ale to pamiętam tylko jedno dziecko z Rytra się tam uczyło. I druga rzecz to był kompletnie niedostęp do instrumentów. Dzisiaj w ogóle sytuacja wygląda inaczej. Instrument można kupić za parę groszy i ten instrument gra. Jak gra, to gra, ale po prostu jest, nie? Wtedy było to niemożliwe, więc to był naprawdę karkołomny wyczyn, żeby zdobyć w ogóle instrument. W końcu zacząłem się uczyć i pierwsze moje lekcje już jako 17-latek, ja się nie uczyłem od dziecka grać, to był właśnie Edward Grucela, jeden z założycieli zespołu regionalnego Dolina Popradu. Wtedy nawet mi się nie śniło, że ja w ogóle będę w tym zespole, chociaż pozwalał mi po lekcji zerknąć na próbę. Mogłem sobie tam stanąć w progu i popatrzeć. No i to był pierwszy kontakt. Później udało mi się dostać do Ogniska Muzycznego w Szkole Muzycznej, no a później życie się potoczyło łącznie z wojskiem i studiami, także tak wygląda ta moja edukacja. Ale to marzenie i to jakby ta intuicja, że to rzeczywiście skrzypce i smyczki i instrumenty właśnie smyczkowe to jest baza nie tylko muzyki karpackiej, ale to jest baza muzyki polskiej i muzyki tej części, można powiedzieć, naszego świata. I gdzieś ta intuicja i to wszystko jednak okazało się prawdziwe później po latach, że to rzeczywiście tak jest.
Bo pana dzieci także grają na skrzypcach, prawda?
Grają wszyscy, to znaczy trójka z nich, to są skrzypkowie.
Nie było takiego momentu, że chcieli być może czegoś zupełnie innego spróbować. No już nie mówię o jakichś takich zupełnie nietradycyjnych u nas instrumentach, jak nie wiem, saksofon chociażby.
To znaczy, wynika to również, bo oni wszystkich jakby posłałem do szkoły muzycznej, ale wynika to również jakby z zakresu, który szkoła uczy, więc oni tam chyba uczą na dętych również, ale oczywiście, że uczą. Natomiast nie, no dzieci trzeba też kierunkować, więc wola ojca tutaj była.
Czyli to już było zupełnie konkretne, zupełnie przemyślane w tej kwestii. Przy Dolinie Popradu się zatrzymajmy, bo już pojawił się temat tego zespołu, zasłużonego zresztą zespołu regionalnego z Piwnicznej Zdroju. Ciekawą rzecz pan powiedział, że pana nauczyciel pozwalał panu zerknąć na próbę. Czy to oznaczało, że rzeczywiście trudno się było dostać do zespołu?
Tak, wtedy to były lata 80, a wcześniej no, zespół od 65 roku, w przyszłym roku będzie miał jubileusz. Dostać się do zespołu, to rzeczywiście było, nie było tak łatwo jak teraz. Raz, że był to wtedy w tym regionie jedyny zespół i to zespół na dobrym poziomie, to nie ma co ukrywać. I rzeczywiście pan Grucela przeprowadzał selekcję. Dzisiaj można powiedzieć, że trochę patrzy się z przymrużeniem oka, chociaż oczywiście, że bierzemy ludzi zdolnych i ci wszyscy oni są bardzo zdolni, ale no wtedy jednak była selekcja i różne ci członkowie, ci adepci tego zespołu, oni przechodzili, można powiedzieć, takie różne etapy, nawet można by powiedzieć o etapie jakiegoś wtajemniczenia w ten zespół, czyli powiedzmy na początku mogli tańczyć to, a tego nie, mogli wejść w takim stroju, a w takim nie. I to były jakieś takie etapy awansu, nawet takiego wtajemniczenia, w cudzysłowie mówiąc, w ten zespół, więc tak to wyglądało wtedy. I tutaj trzeba podkreślić, nie ma co ukrywać, no, ten wielki charakter tego Gruceli, który z jednej strony wiedział, czego chce, z drugiej strony był no, na tym poziomie tego miasta Piwniczna, był rzeczywiście wybitnym artystą i to nawet w szerszym kontekście, jego umiejętności zarówno plastyczne, jego pracowitość, nieprawdopodobna pracowitość, różne takie rzeczy, które on robił, jak makiety budynków, jak instrumenty, jak różne takie szczegóły związane z funkcjonowaniem w ogóle tego zespołu. Jeśli budował instrument, to budował także bardzo starannie futerał czy jakieś opakowanie na ten instrument. Także tutaj z szacunkiem do tego pana.
No i po latach awansował pan do roli kierownika tego zespołu. Teraz jak wygląda taka praca? Ja nie będę pytać o to, czy są chętni, bo po liczebności tego zespołu można stwierdzić, że chyba nie ma z tym problemu. Jak się teraz pracuje?
Różnie to jest z tą liczebnością. Zespół teraz, mogę powiedzieć, opiera się właściwie na takich filarach tych ludzi, którzy są jeszcze wychowani przez Edwarda Grucele, więc ja właściwie to wobec nich, to ja ich mogę tylko w jakiś sposób organizacyjnie zaopiekować, jeśli w ogóle mi to wychodzi. I to tak naprawdę ja się od nich uczę i gdyby nie ten trzon tego zespołu, który właśnie wychował pan Grucela, to przypuszczam, że ten zespół byłby teraz jakąś formą zespołu pieśni i tańca, czyli takim sobie zespołem, który jest barwny, wychodzi z jakimś ogólnym takim programem, no bo tak to teraz czasem wygląda, że już zespoły przechodzą w jakieś suity, zaczynają przedstawiać jakieś sąsiednie regiony. Jednak to urobienie pana Edwarda, które ci ludzie właśnie w sobie noszą. I to z jednej strony urobienie takie sceniczne, pewnych zachowań takich tradycyjnych, i z drugiej strony to urobienie takiego charakteru regionalnego. Ja im tam mogę mówić, że powiedzmy, coś mi się to nie bardzo, bo z jakichś tam źródeł wynika, że może coś tam, jakiś szczegół wyglądał inaczej. Jest to nie do przyjęcia. Jest to już takie, jakaś forma takiego właśnie urobienia, że tutaj żadnych korekt nie wchodzą w grę.
To ci starsi członkowie zespołu i członkinie zespołu Dolina Popradu, ale ci młodsi, no tutaj już jest pana odpowiedzialność, jak z nimi pracować, tych ludzi namówić do tego albo podtrzymać to zainteresowanie.
Ja od jakiegoś czasu zajmowałem się muzyką w tym zespole, więc muzyka zawsze jest z boku i sobie tam gra, no ale z chwilą, kiedy zostałem kierownikiem zespołu, to jednak pomagają ludzie od tańca, czyli jest dwóch choreografów albo ludzi, którzy przeszli takie właśnie różne formy kształcenia, które zresztą prowadzi Sokół w Nowym Sączu. To mówię teraz o studium folklorystycznym. Jest to Katarzyna Sikorska, Tomasiak i Grzegorz Tokarczyk, i właściwie oni to, jeśli chodzi o tańce, oni się tym zajmują. Problem z młodzieżą właściwie nie ma problemu, tylko jest taka, i to jest chyba w większości zespołów jest taki problem, że bardziej chętne są dziewczyny. I tych dziewczyn rzeczywiście jest zawsze więcej. I stąd, jeśli chodzi o dobranie par, takie trochę są sytuacje niezręczne, bo nie prowadzimy żadnej jakiejś takiej selekcji, że powiedzmy dzisiaj ktoś występuje, a jutro nie. Zawsze wszyscy są na występach, wszyscy są na scenie. Wszyscy występują, tylko ten problem taki, no, że gdyby dziewczyny przychodziły właśnie z chłopakami, no to nie byłoby problemu z parami. No jakoś się to rozwiązuje w tańcu i w życiu.
Czy trochę łatwiej jest w rodzinnej kapeli? Tam nie tańczycie.
Ta rodzinna kapela to jest rzeczywiście już teraz rodzinna, ponieważ jeśli już gramy, to gramy na wydarzeniach, które są jakby albo związane właśnie z wydarzeniami rodzinnymi, albo są to wydarzenia, w których Dolina Popradu nie bierze udziału, tylko my jako rodzina kapela. Dlatego, że ta kapela przez długi czas, rzeczywiście rodzinna, Szumiąca Woda, grała w Dolinie Popradu. I później, kiedy, bo to są moi siostrzeńcy, kiedy poszli na studia i kiedy już zostali właściwie w Krakowie, bo wszyscy pracują w Krakowie lub mieszkają w okolicach, więc to granie w Dolinie Popradu już się zakończyło, ale przyszli inni, chętnych jest wielu. Teraz już właściwie można powiedzieć, że z tej kapeli pozostałem ja dalej w Dolinie Popradu i prowadzę dalej tych przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są już można powiedzieć miejscowymi z Piwnicznej, z okolic.
Ale czy to oznacza, że to oni przyjeżdżają do pana na próbę, czy to pan czasem się musi pofatygować do Krakowa?
Przyjeżdżają, bo tu jest w Rytrze, jest ich rodzinny dom, więc przyjeżdżają do rodziców. Chociaż no wtedy przy tym wydarzeniu z promocją rękawic furmańskich w Radiu Kraków, to wtedy ja pojechałem do nich, a oni byli na miejscu. Więc tak to wygląda, ale to oni przyjeżdżają i to jakby do tego matecznika, w cudzysłowie, gdzie się to wszystko jakby urodziło, powstało i tam, gdzie się nauczyliśmy tego naszego folkloru grać.
To na koniec już w takim razie, panie Piotrze, jakie plany teraz?
Plany przede wszystkim są związane z Doliną Popradu, jeśli możemy w ogóle coś mówić o planach, ponieważ w przyszłym roku, tak jak wspomniałem, zespół będzie miał 65 lat. No i coś trzeba, jakoś to wydarzenie zorganizować. To zawsze są takie wydarzenia, no, upamiętniające i jakby promujące zespół. Zawsze jest to okazja, żeby ten zespół pokazać, przypomnieć, że istnieje, chociaż on już gdzieś tam w tej regionalnej świadomości jest już bardzo, bardzo zakorzeniony. Mogę powiedzieć, że wiele razy odkrywamy na przykład nasze pomysły z różnych festiwali u innych zespołów, więc mogę powiedzieć, że na pewno jesteśmy obserwowani No ale ta okazja jakby, powiedzmy, że zaczyna mi przerywać sen w nocy, jak to zrobić.
Ja panu życzę, żeby pan jednak trochę spokoju znalazł też, a jeżeli to będzie sen przerywany, to niech potem będzie efektem jakiś wspaniały pomysł. Piotr Kulik, muzykant, etnolog, lider rodzinnej kapeli Szumiąca Woda, kierownik zespołu regionalnego Dolina Popradu, gościł dziś w audycji Regiony Kultury Dopóki Słońce Wschodzi. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Magdalena Zbelut-Wiśniewska, do usłyszenia.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.